chciałabym, żebyśmy jeszcze na moment, korzystając z obecności pani profesor, bo to nieczęsto zdarza się taka okazja i taka możliwość, żeby porozmawiać z człowiekiem, który wszystko wie o mediacji.
No, wszystkiego pewnie nie.
Pani profesor, bo z mediacją i w ogóle z tym, czy my potrafimy ze sobą rozmawiać, czy bo tych konfliktów też w tym czasie ostatniego roku, o którym pani mówi, jest bardzo dużo, najróżniejszych. One się pojawiają jak grzyby po deszczu. W bardzo wielu domach, w bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu rodzinach. I to potem ciąg dalszy, łańcuszek następuje. Ja gościłam parę tygodni temu przedstawicieli Centrum Interwencji Kryzysowej i właściwie ten temat sam się pojawia, bo nie potrafią, jednak okazuje się, wszyscy rozmawiać i wypełniać ten czas w jakiś taki sposób zgodny w momencie, kiedy życie wygląda zupełnie inaczej. Kiedy na przykład wszyscy są razem na tych 50 metrach, każdy robi swoje i każdy chciałby coś powiedzieć, ale jeśli to się kończy tylko i wyłącznie na takich nieporozumieniach, często także pojawiają się, jak pani już wspomniała, poważniejsze problemy związane z przemocą, związane z trudnymi sytuacjami. No i właśnie wtedy to jest rzeczywiście duży problem do rozwiązania.
Oczywiście, że te konflikty to jest kolejny taki problem, który nasilił się w czasie pandemii. My możemy sobie
bo jest różnica między konfliktem a przemocą. O czym mówią specjaliści.
Że jest różnica.
No tak. I właśnie. Konflikt już można rozwiązać?
Oczywiście, że można rozwiązać i ja za chwilę o nim powiem, tylko chciałam jeszcze tylko podkreślić, że faktycznie ta pandemia spowodowała jedną rzecz. My cały czas przed pandemią mówiliśmy o tym, że chcemy spędzać z naszą rodziną więcej czasu, ale praca, ale nauka, my nie możemy. I co się okazuje,
to
że
prawda.
W czasie pandemii, kiedy się pozamykaliśmy w tych domach i czterech ścianach, to my niekoniecznie umiemy funkcjonować ze sobą tak 24 na dobę, dlatego że odkrywamy siebie trochę na nowo. Do tej pory wszyscy byliśmy poza tym domem, tłumieniami, tak często jest w wielu rodzinach. Teraz natomiast jesteśmy razem, równolegle dzieci są jakby w szkole, tak? Rodzice są często
za
w pracy,
ścianą w
tym
szkole.
Samym mieszkaniu.
Tak.
Dokładnie tak. I każdy ma swoje potrzeby i wydaje nam się, że każdy chce zrealizować te potrzeby, a czasami się nie da, tak jak pani redaktor mówi, na 50 metrach i 6 osób, tak? No, czasami jest to po prostu nierealne. I tutaj konflikt, gdybym ja miała tak najprościej wytłumaczyć, konflikt to jest taka sytuacja, w której co najmniej dwie osoby mają różne zdania, opinie, wartości, poglądy, cele. I tutaj pojawia się konflikt, ta różnica, tak? Te rozbieżności między tymi celami, wartościami, opiniami, to już jest samym konfliktem. Natomiast przemocy jest zawsze tak, że jedna ze stron jest zawsze silniejsza od drugiej w jakimś wymiarze, bo to niekoniecznie fizycznym.
Przemoc
bo to
psychiczna, może być, przemoc
tak,
ekonomiczna.
Dokładnie, ekonomiczna i każda inna jakby nierównowaga sił i tam nie ma tak, że w przemocy raz, ja tak na skróty pójdę myślowy, że raz jedna osoba wygrywa, raz druga. Tam jest zawsze taki podział ról, gdzie jest zawsze sprawca i druga osoba jest zawsze tą osobą pokrzywdzoną, tą, która cierpi, tak? Natomiast w konflikcie jest tak, że my to od nas zależy trochę, co stanie się z tym konfliktem. Jeżeli my dobrze nim zarządzimy, zaczniemy rozmawiać po prostu, to jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeżeli sami nie umiemy tego załatwić, to mówi się o tym, że w drugiej kolejności powinniśmy skorzystać z pomocy mediatora. Czyli takiej osoby, która nie jest zaangażowana w konflikt, ale jakby pomogę wejść w ten dialog między tymi osobami, pomogę porozmawiać, dojść do porozumienia tym osobom. Ja stworzę tylko taki dobry klimat do rozmowy, o tak bym powiedziała, jako mediator.
I kto może być takim mediatorem? Na przykład zaprzyjaźniona ciocia, którą szanuje jedna i druga strona? Albo
domu,
dobra
sąsiadka,
przyjaciółka?
Tak. Oczywiście, że takim mediatorem, oczywiście nieformalnie, tak, może być każda osoba, która zechce pomóc nam pogodzić się. To znaczy stworzy nam taką atmosferę, taki klimat do tego, że powie, chodźcie, usiądźcie i porozmawiajmy. Ja was wysłucham, powiedzcie, w czym jest problem, obiektywnie wysłucha, zrozumie, zada jakieś pytanie, czasami dodatkowe, tylko że w mediacji jest tak, że ludzie muszą chcieć rozmawiać, muszą chcieć dzielić się swoimi emocjami i odczuciami, bo jeżeli tego nie będzie, to i mediator nie pomoże.
No właśnie.
No to jakby musi być chęć ze strony dwóch osób.
No właśnie, z tymi chęciami to bardzo różnie bywa, prawda?
No właśnie, tu jest bardzo różnie. I dopiero kiedy ten konflikt często jest tak, kiedy no, ktoś nie chce po prostu, nie ma takiej ochoty rozmawiać z drugą osobą, obraża się na przykład, bo to też jest jedno z takich rozwiązań, po prostu udaje, że dziecka nie ma w domu, bo się obrażam, bo dziecko nie posprzątało w pokoju. No bardzo złe rozwiązanie, oczywiście nie polecam obrażania, absolutnie. Natomiast może też doprowadzić do takiej przemocy, kiedy cały czas jedna osoba rezygnuje z własnych potrzeb na rzecz innych domowników, no a reszta domowników się umacnia po prostu w tej sile. I w którymś momencie może być tak, że jeden z domowników staje się taką ofiarą, przepraszam, że tak to nazwę brzydko potocznie, a reszta to będą tacy sprawcy, którzy będą korzystać na tym, że ktoś jest dobrym człowiekiem po prostu, tak? Ustępuje i dba o potrzeby innych.
Pani profesor, ale...
się zamienia to w przemoc.
Tak, ale ta historia, którą pani teraz opowiedziała, naszkicowała, że na przykład jedna osoba jest domniemaną ofiarą, tak? Chociaż sama sobie do końca tego, z tego nie zdaje sprawy, bo pracuje, czy wykonuje takie, czy inne zadania, a inni korzystają z tego w tym domu, w tej określonej rodzinie X. No to już jest sytuacja dysfunkcyjna.
To nie jest już norma, to już jest przemoc, to już musimy nazwać to bardzo zdecydowanie. Właśnie tam, kiedy w takiej sytuacji, kiedy jesteście państwo w stanie stwierdzić, że jedna osoba jest zawsze, nazwijmy to tak potocznie, zawsze sprawcą, a druga jest zawsze
takim
ofiarą.
Takim kozłem ofiarnym.
To jest przemoc. Dokładnie tak. I to jest przemoc i to zdecydowanie tutaj już powinniśmy sięgać po pomoc i uwolnić się jakby trochę, ja bym tak powiedziała, spróbować uwolnić się z rąk sprawcy czy sprawców, nabrać wiary w siebie, bo przecież każdy człowiek jest dobry, każdy zasługuje na szacunek. I przerwać jakby, tak, to patologiczne, tak, zjawisko.
No właśnie, czyli od tak zwanych prostych, zdawałoby się, czasem, jak pani profesor wskazała na początku, nazbyt mała czujność sprawia, że niezauważalnych pierwszych symptomów emocjonalnych jakichś takich zaburzeń, czy innych zachowań, czy zmian zachowania, czy problemów samego tego, tutaj rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od młodych ludzi, więc w rodzinie jest ten młody człowiek, powiedzmy, to się nasila. To się, tak jak później opowiedziała pani, i jak to wygląda po nitce do kłębka, że zaczyna się od takiej czy innej sytuacji, jest takie czy inne zachowanie, potem dochodzi agresja, potem dochodzą inne problemy, potem wpływ grupy rówieśniczej, a potem być może kwestia uzależnień, a potem właśnie już te doświadczenia z ośrodkiem izolacji, powiedzmy, czy z domem poprawczym dla młodego człowieka. I to wcale nie są opowieści nie z życia wzięte. To są niestety często przykłady, które, no, z którymi pani spotyka się niemal na co dzień, prawda?
Oczywiście, że my w pracy, no ja tak jak zaznaczyła pani redaktor, jestem pedagogiem resocjalizacyjnym, w związku z czym pracuję z osobami, u których te symptomy zaburzeń, a nawet dalej idąc nieprzystosowane, tak jak my to mówimy, czy niedostosowane społecznie, czyli takie, które mają problemy w ogóle z funkcjonowaniem w środowisku, niezależnie od tego, czy w rodzinie, szkole, pracy, czy w relacji sąsiedzkiej. I to jest bardzo trudna praca.
I z czegoś się to...
wtedy w różnych wymiarach.
I z czegoś się to niedostosowanie społeczne, skądś ono wypłynęło, wzięło się, zrodziło się. Mam nadzieję,
no właśnie,
że
z tych pojedynczych
mam nadzieję, że państwo po wysłuchaniu uważnym wypowiedzi pani profesor już wiedzą na ten temat więcej, bo to bardzo cenne, by słuchać, wiedzieć i edukować, o czym pani profesor powiedziała. Przecież nie ma szkoły dla rodziców. Przecież czasem to jest taki moment, który gdzieś umknie, a potem płaci się za ten brak uważności ogromną cenę. I tę cenę płaci ten młody człowiek.
Ja myślę, że przede wszystkim dziecko płaci taką cenę naszego braku wiedzy, czasami świadomości, tego, że nie wiemy, w jaki sposób postępować. I myślę, że gdzieś powinniśmy cały czas mieć to na uwadze, że nawet kiedy mamy dobre intencje, to nie oznacza, że z punktu widzenia tego dobra dziecka faktycznie tak jest. Że trzeba się bardzo wsłuchiwać uważnie w to, czego drugi człowiek chce, bo każdy niezależnie od wieku ma swoje potrzeby i ma swoje uczucia. I myślę, że cały czas musimy o tym pamiętać, że to nie jest tylko dziecko i mamy takie przysłowie, że dzieci i ryby głosu nie mają, więc zapomnijmy o tym. Dzieci też powinny mieć głos i móc wyrażać swoje emocje.
Pani profesor powiedziała jeszcze o tym, jak to niedaleko jest od zachowań dysfunkcyjnych do patologii. Na tym przykładzie choćby z tym wykorzystywaniem jednej osoby w rodzinie, czy kiedy już pojawia się przemoc. Tu warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość, a wręcz konieczność w takiej sytuacji domniemanej, bo to trudno powiedzieć, tak, jak mówią fachowcy z Centrum Interwencji Kryzysowej, ale zabezpieczeniem dla rodziny, dla osoby w sytuacjach bardzo trudnych, bo o tych nie mówimy, a często tak się zdarza, że to dziecko jest ofiarą w dysfunkcyjnej rodzinie, kiedy ciąg dalszy, no niestety, ale jest bardzo trudny, czy dalsza przyszłość. Zdarzają się takie telefony, zwłaszcza teraz w czasie pandemicznym. Warto o tym pamiętać, że jest możliwość założenia niebieskiej karty.
Oczywiście, że tak. U nas w Polsce
proszę o tym
tak,
jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo cenna informacja. Od 30 listopada też weszła nowelizacja przepisów, więc sprawca przemocy domniemany na wniosek policji może natychmiast opuścić miejsce, bo to z reguły mama z dziećmi gdzieś tam po nocy uciekała i szukała, czy szukano dla niej spokojnego schronienia. Teraz już takiej konieczności nie ma. Jest ta nowelizacja. Ale to przecież na tym się nie kończy, bo istnieje także praca i z tym domniemanym sprawcą, i z ofiarą przemocy. I w zależności od okoliczności, niewątpliwie takim buforem bezpieczeństwa, który zapewnia instytucjonalnie tu miasto, na przykład w naszym przypadku, to jest ta karta.
Dokładnie tak.
Prawda? Wprowadzenie karty.
Procedury tak, niebieskiej karty.
Tak, wprowadzenie procedury niebieskiej karty.
I to jest tak, że w Polsce kilka podmiotów może zakładać te niebieskie karty, bo nam się wydaje, że często, że to tylko policja, to nieprawda. Faktycznie policja, pracownicy socjalni, ale to może też założyć...
Nauczyciel, pedagog.
Nauczyciele, tak, i pracownicy oświaty zdrowia jeszcze, służby zdrowia i mogą jeszcze założyć pracownicy, którzy zajmują się na przykład w gminach tymi rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Tak.
Więc tych podmiotów jest kilka, to musimy o tym pamiętać.
Jest cały zespół interdyscyplinarny i wszyscy przedstawiciele, których wymieniła pani profesor, wchodzą w skład takiego zespołu, prawda? I wzajemnie się wspierają na korzyść tej rodziny wtedy, kiedy trzeba nieść pomoc. I tutaj najistotniejsze, najczęściej zabezpieczenie dzieci przecież, prawda?
Oczywiście, że tak, tylko że to jest tak, że jak trafia do zespołu interdyscyplinarnego, czyli do zespołu tych specjalistów, takie zgłoszenie tej procedury niebieskiej karty, to tak i tak ostatecznie to ten zespół decyduje, czy ta przemoc występuje, czy nie, bo to są takie kontrowersyjne często sprawy, już tutaj nie będziemy wchodzić to o czym pani redaktor...
Ale co daje taka niebieska karta? Co daje? Jaki bufor bezpieczeństwa?
Już powiem. To jest tak, że jeżeli już zespół interdyscyplinarny stwierdzi, że faktycznie przemoc jest w rodzinie, to ta sprawa jakby przekierowywana jest do tak zwanej grupy roboczej. I grupa robocza to jest znowu, żebyście Państwo sobie tak wyobrazili, zespół różnych specjalistów w zależności od tego, jaki jest problem w danej rodzinie. Czyli na przykład może to być terapeuta, może to być kurator, może być pedagog szkolny, bo akurat w tej rodzinie są dzieci i na przykład chodzą do szkoły. I ta grupa robocza odpowiada za opracowanie takiego planu pomocy rodzinie i czuwa nad realizacją tego planu. I to ona decyduje, w którym momencie, jakby, bo może tak być, że ta pomoc jest udzielana na przykład rodzinie 5 lat i w końcu w którymś momencie grupa robocza stwierdza, że już ta przemoc zaprzestała w rodzinie. Już jej nie ma, nie występuje. I wówczas jakby rodzina jest w stanie funkcjonować sprawnie sama bez tej pomocy.
Jeszcze oczywiście to zależy od rodzaju przemocy, bo tak jak pani wspomniała, nam się kojarzy przemoc z przemocą fizyczną, ale to także jest przemoc przede wszystkim psychiczna, czy ekonomiczna, czy no nie wiem, są
zaniedbanie.
Zaniedbanie, o właśnie. zaniedbanie.
To też jest taki, to jest też forma przemocy. Musimy pamiętać, że zaniedbanie też jest przemocą. Czyli jeżeli my jako rodzice nie zaspokajamy potrzeb naszego dziecka, takich potrzeb, które mogą się wiązać z krzywdzeniem tego dziecka, że ono nie może się jakby rozwijać właściwie, to też jest przemocą. To musimy jasno jakby powiedzieć. Bo skutki zaniedbania mogą być identyczne jak stosowania na przykład przemocy fizycznej. W momencie, kiedy ja nie zapewnię, na przykład, podam przykład, jeżeli nie zapewnę opieki małemu dziecku i dziecko wyjdzie rozebrane na dwór i będzie chodziło, nie wiem, bo to dwulatek powiedzmy, po śniegu, to w takiej temperaturze jak dzisiaj na przykład, czy tam leży śnieg, czy pada śnieg, wówczas może być tak, że zachoruje i po prostu skutki będą identyczne, tak? Bo nie wiem, będzie zapalenie płuc miało i skończy się to utratą życia czy zdrowia. Więc pamiętajmy, że zaniedbanie z naszej strony to też jest forma przemocy, bo o tym się często zapomina. I teraz pamiętajmy, że przy niebieskiej karcie jest tak, że faktycznie oferowana nam jest kompleksowa, taka interdyscyplinarna pomoc. Rodzina nie zostaje sama. Wtedy to jest tak, że pracuje się równocześnie ze sprawcą i równocześnie z osobą doświadczającą przemocy. Jeżeli tam jest dziecko, no to dziecko też uzyskuje wsparcie. Ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby korzystać z tego.
Takie grupy robocze w wielu miejscowościach, bo my tu teraz mówimy o Lublinie, ale przecież słuchają nas słuchacze znacznie dalej.
Oczywiście, że przy gminach takie są.
Niemal w każdej gminie jest taka możliwość. I warto o tym wiedzieć.
Dokładnie tak. I ja jeszcze zachęcam Państwa do jeszcze czegoś innego. Bo my mówimy tutaj o wsparciu takim w obrębie rodziny cały czas. Natomiast musicie Państwo pamiętać, że my wszyscy jesteśmy zobligowani do tego, żeby być czujnymi i uważnymi na to, co się dzieje u sąsiadów. I w momencie, kiedy podejrzewamy, że ta przemoc występuje, a osoba taka doświadczająca przemocy nie jest często w stanie sama zgłosić tego problemu, bo jest po prostu już w takiej kondycji psychicznej, że naprawdę nie jest w stanie tego
albo
zrobić.
Albo nie ma jak wykonać tego telefonu, bo ten
dokładnie
domniemany
tak.
sprawca jest
zabierał.
Obok niej.
Albo zabrał telefon, tak.
Albo zabrał
wówczas,
telefon.
Wówczas my jako sąsiad jesteśmy zobligowani. Zobligowani, ja nie mówię o tym, że my powinniśmy. My musimy zawiadomić czy pracownika socjalnego, czy zgłosić na policję tę sprawę i wówczas to może być tylko nasze podejrzenie, ale to zespół interdyscyplinarny sprawdzi tę sytuację w tej rodzinie, a my, proszę Państwa, mamy czyste sumienie, że pomogliśmy komuś. Jeżeli okaże się, że nie ma tej przemocy, że niesłusznie podejrzewaliśmy, to wierzcie mi Państwo, nikt na tym nie ucierpi, w żadnych aktach, w dokumentach, nigdzie nie będzie nigdy wpisu o tym, że była przemoc zgłoszona w tej rodzinie, bo zespół interdyscyplinarny stwierdzi, nie ma przemocy. Dziecko dlatego płacze wiecznie, bo nie wiem, bo jest chore. Ale my mamy taki obowiązek zgłaszania tej przemocy i myślę, że to jest ważne, że my zewnętrznie też możemy pomóc takiej rodzinie.